El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
Witajcie, drodzy słuchacze, w kolejnej audycji podróżniczej. Wita Was Monika Bławat
i Stasiu Pałowski.
Witamy Was serdecznie i mamy dla Was kolejną relację z imprezy podróżniczej.
To już kolejna konferencja i tym razem byłem na Trampkach, czyli na piątych spotkaniach podróżniczych kobiet.
Jest to konferencja, na której swoje prelekcje prezentują wyłącznie kobiety.
Tak, opowiadają właśnie o swoich historiach, gdzie podróżują samotnie albo z innymi kobietami. Co ciekawe, na widowni też znajdują się głównie kobiety. Jak byłem na konferencji, to widziałem oprócz siebie jeszcze dwóch panów. Taki jeden starszy, a drugi chyba przyszedł z dziewczyną, żoną, nie będę zgadywał. A reszta to były kobiety.
Właśnie byłam ciekawa, że no wiadomo, że prelegentki tylko kobiety, ale jednak jak to będzie wyglądało na widowni i myślałam, że jednak będzie trochę więcej panów.
Wiesz co, wszedłem i to był taki szok, że tam same kobiety były. Poczułem na sobie wzrok, bo jednak wszedłem w połowie dnia. Trochę się zdziwiły, ja również się zdziwiłem dosyć grubo, bo impreza odbywała się w Europejskim Centrum Solidarności, w audytorium i naprawdę ona była prawie cała zapełniona.
Ale właściwie taka dosyć ciekawa nazwa, Trampki.
Bardzo ciekawa, a wiesz skąd się wzięła?
Tak, od słowa Tramp, czyli obieży świat, a z kolei Trampki to jest jakby wersja damska tego słowa.
O proszę, to ciekawe, to nie wiedziałem nawet. Właśnie na początku się zastanawiałem, bo myślałem, że to jest nawiązanie do butów Trampek, ale tak, to w sumie ciekawe. Rozmawiałem też w międzyczasie z organizatorką wydarzenia, to może posłuchajmy skąd się wziął pomysł na samą konferencję.
Spotykamy się dzisiaj, bo dzisiaj odbywa się piąta edycja Trampek, spotkań podróżujących kobiet w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. I jest to takie wydarzenie, które... To jest spotkanie, to jest festiwal podróżniczy, natomiast taki dosyć nietypowy, ponieważ występują na nim tylko kobiety, które albo podróżują same, albo z innymi kobietami. No i chodzi o to przede wszystkim, żeby zainspirować, pokazać innym kobietom, że można, że podróżowanie, nie wiem, w pojedynkę nie jest wcale takie straszne i niebezpieczne, jak wielu osobom się wydaje.
A skąd pomysł na organizowanie takich wydarzeń?
Sama ponad 5 lat temu wyjechałam, znaczy marzyłam o takiej podróży, nie miałam za bardzo z kim pojechać, więc zdecydowałam, że pojadę, że wybiorę się w taką podróż sama. No i oczywiście miałam dużo wątpliwości, bałam się bardzo i potrzebowałam kobiety innej podróżującej, która mi powie, słuchaj, nie bój się, stara, jedź. Natomiast no, nie było jakby takiego wydarzenia. Na większości festiwali jednak występują panowie i stwierdziłam, że fajnie by było zorganizować takie wydarzenie, na które kobiety będą mogły przyjechać i się właśnie zainspirować, podpytać innych podróżujących kobiet, doświadczonych, właśnie o takie kwestie, czy będzie okej, czy ja sobie poradzę, bo to są takie rzeczy, które po prostu gdzieś tam, których się boimy. No i tak powstały Trampki.
Trampki to konferencja, która odbywa się przez 3 dni. Ale to nie są 3 dni takie same. Nie są to dni wypełnione wyłącznie prelekcjami. Pierwszy dzień to moim zdaniem jest taka rozgrzewka, poznanie się tego środowiska, tych pań, które będą prezentować te swoje dokonania, które odbywa się w jakiejś restauracji, kawiarni, barze, tego typu miejscu. W tym roku było to tymczasem Cafe Bar, gdzie były jakieś warsztaty, nawet pokaz filmu, a później już w zupełnie luźnej atmosferze spotkanie przy różnych napojach, trunkach, muzyce i tego typu klimaty. Jeżeli chodzi o drugi dzień, i tutaj mamy już, zbliżamy się bardziej ku temu kulminacyjnemu punktowi, jakim są prelekcje. Dosyć krótkie moim zdaniem, 20 minut.
To naprawdę krótko. Czy dałobyś radę zmieścić w 20 minutach całą podróż, całą wycieczkę?
Wiesz co, to naprawdę trzeba się, nie wiem, albo mega jakoś się sprężyć, żeby wszystko powiedzieć, co się chce, albo na jakimś szczególnym aspekcie się skupić. Na przykład, nie wiem, na krajobrazie, który nas szczególnie zachwycił, albo jak jedziemy przez, mamy jakąś długą trasę i na przykład wybrać jedno miasto, które jakoś nam się szczególnie spodobało. Mieliśmy tam jakieś fajne przygody. I tak zauważyłam, że jeżeli chodzi o te prelekcje, to było oczywiście takie tradycyjne, że mamy po prostu jakiś kraj, tutaj akurat na przykład Peru czy Izrael był, ale też mnie akurat zaciekawił wolontariat w klinice zwierzęcej.
O proszę.
Podejrzewam, że to jakiś albo kraj azjatycki, albo afrykański, bo to się zwykle kojarzy z wolontariatem w takich klinikach zwierzęcych. A czy ty, Stasiu, byś wziął udział w tego typu wydarzeniu? Mam na myśli tutaj wolontariat.
Ale wolontariat gdzieś daleko, w jakimś, wiesz, w Afryce, Azji?
Tak, w egzotycznym miejscu.
Wiesz co, powiem ci szczerze, że bardzo bym chciał zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda w tych krajach, ale nie wiem, czy byłbym zdolny do tego, żeby podjąć pracę wolontariat w takich miejscach, bo to jest jednak bardzo duże wyzwanie przede wszystkim oraz trzeba się wykazać miłością do tych zwierząt, taką wielką, zaangażowaniem. To dlatego tak mało ludzi tam jeździ, ale wolontariusze, oni nie mają z tego nic. Po prostu to robią, bo pokochają zwierzęta, kochają pomagać ludziom, zwierzętom, wiesz. No nie wiem, bardzo trudne pytanie. Pewnie bym pojechał, ale bym nie chciał zostać dłużej niż miesiąc.
Ale też taką ciekawostką moim zdaniem był organizowany spływ kajakowy w ramach trampek.
O tym nie wiedziałem, teraz mnie zaskoczyłaś.
Tak, organizowany był akurat w sobotę i po prostu wystarczyło się zapisać, zgłosić, żeby wziąć w nim udział.
Ale super inicjatywa. Ale tam też mogły wystartować same kobiety, wziąć w nim udział, czy faceci też mogli się dołączyć?
Wiesz co, nie kojarzę, żeby tam było jakieś ograniczenie, że tylko panie, a panowie to nie, zostańcie sobie tam w domu albo gdzieś. Więc myślę, że tutaj już nie było takiego ograniczenia.
No to nieźle. W przyszłym roku zainteresuję się jeszcze bardziej tym wydarzeniem i kurczę, fajny pomysł w ogóle teraz tak myślę, żeby pojechać sobie wszyscy razem. Nie dość, że było to zapoznanie wcześniej w kawiarni, że można było się poznać, to później można było wziąć udział w takiej małej przygodzie, w takiej małej wyprawie, nie?
Ale też wiesz, na przykład jak jesteś zielony w temacie kajakarstwa, to jak masz grupę osób, to prędzej, że ktoś ci podpowie, jak coś należy zrobić, albo ci pomoże po prostu.
A oni tam wszyscy pewnie w większości są doświadczonymi osobami właśnie w takich sprawach podróżniczych albo kajakarskich.
Ale może przejdźmy już do trzeciego dnia trampek.
Możemy bardzo ładnym krokiem w trampkach do trzeciego dnia.
Zauważyłam pewien schemat, jeżeli chodzi o te prelekcje, bowiem były one podzielone na 4 części tematyczne, takie jak kobiety świata, inna perspektywa, praca w podróży czy styl życia. I myślę, że to tak może w pewnym stopniu być takie jakby stopniowanie, że od powiedzmy kobiet, które gdzieś jadą, aż po styl życia, czyli to jak podróż, ciągłe bycie w drodze jest naszym sposobem na codzienne życie.
Bardzo ciekawa interpretacja. Jestem ciekawy, czy oni faktycznie o tym pomyśleli, że to tak może wyglądać. Nie, super. Styl życia, bo podróżowanie to jest styl życia. Teraz również na tej konferencji była taka jedna pani, teraz jej imienia dokładnie nie pamiętam, ale prowadziła prelekcję na temat pracy w podróży, że w tych czasach na przykład bardzo popularnym opcją pracy jest freelancing. To oznacza, że możesz pracować kiedy chcesz, gdzie chcesz i dla kogo chcesz, bo to jest praca na zlecenia, umowa na dzieło, wiesz, że musisz coś zrobić. Najbardziej, pewnie najczęściej to jacyś architekci. Jesteśmy na takim poziomie rozwoju, że nawet nie wiemy, co będziemy w przyszłości mogli robić, bo pojawi się bardzo dużo miejsc pracy. Głównie to będą właśnie tacy freelancerzy, takie miejsca, gdzie będziemy mogli pracować gdziekolwiek chcemy. Często było podkreślane podczas tej konferencji to, że podróżnicy będą coraz częściej właśnie takimi freelancerami, że to jest kolejny sposób na to, jak podróżować, a jednocześnie mieć pieniądze na to podróżowanie.
A teraz może przejdziemy do piosenki. I see you, Leona Lewis.
See you. darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends.
A teraz może przejdziemy do prezentacji, prelekcji, jakie można było usłyszeć podczas trampek. I pierwsza z nich to...
Dlaczego jeżdżę do krajów, z których polityką się nie zgadzam, którą prowadziła Natalia Mileszyk. To jest dziewczyna, która jeździ do krajów, z których polityką się nie zgadza. Od 10 lat podróżuje i bardzo często podkreślała, że nie wie, czy woli wyjazdy, czy powroty. Ponieważ te wyjazdy są przepełnione emocjami, spotkaniami i bardzo dużo doświadczeń, których nie może spotkać żyjąc w Europie. Tylko wyjeżdża do takich krajów typu Białoruś, Iran, Etiopia, o których zaraz ci opowiem, o czym dokładnie mówiłam. Natalia z wykształcenia jest prawnikiem, ale interesuje się również tym, żeby walczyć o prawa ludzi, właśnie za granicą. O to głównie, żeby każdy człowiek na świecie miał dostęp do internetu. Bo uważa, że to jest w tych czasach coś takiego, co powinno być powszechne i każdy powinien wiedzieć, co się dzieje na świecie. To nie powinno być tak jak w krajach, w których jest cenzura, jak Chiny albo Korea Północna, w której w ogóle bardzo dużo się ostatnio dzieje i mam wrażenie, że może coś się zmieni w przeciągu kilkunastu lat, co również też podkreślała podczas tej konferencji, podczas tej prelekcji, że świat w niektórych miejscach idzie do przodu, jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o walkę o prawa człowieka, o walkę o prawa powszechnego dostępu do internetu, ale jednak to dalej jest za wolno i powinno to wszystko przyspieszyć.
Ale wiesz co, to jest naprawdę taki dosyć trudny temat i naprawdę jak zobaczyłam ten tytuł tej prelekcji, to nie spodziewałam się czegoś takiego. Bardziej właśnie mi się zastanawiała, dlaczego ktoś jeździ do krajów, z którymi, wiesz, nie zgadza się, jak tam jest.
Wiesz co, to jest coś takiego, że Natalia, ta dziewczyna, która podróżowała, uważa, że nie może zmienić całego świata. Nie da rady pojedynka jako jeden mały, szary człowiek zmienić całego świata, ale jednak chce zmieniać świat, który jest tutaj, wiesz, nasz. Przez to opowiadając, co się dzieje tam. Bo dla niektórych z nas świat to jest to, co się kończy w Wejherowie, Pruszcz i tutaj może jeszcze granice nad morzem. I dla niektórych to jest cały świat. A dla innych cały świat to są wszystkie kontynenty, są wszyscy ludzie. I tutaj pojawia się to pytanie, czy lepiej żyć w świadomości, czy w nieświadomości. Wolałabyś wiedzieć, co się dzieje na przykład teraz w Białorusi, w Iranie, i się tym przejmować i próbować coś zrobić, czy nie wiedzieć o tym i żyć swoim życiem tutaj, bo nie wiem, dla mnie to jest bardzo trudne pytanie, trudny temat. O tym można by mówić, ta prelekcja trwała około godziny i tłumaczyła, dlaczego to robi, dlaczego podróżuje do tych krajów.
Właśnie, ciężko tutaj jest powiedzieć, żeby jakoś nie wyjść na kogoś, na jakiegoś ignoranta. No bo rzeczywiście, jakby oglądamy wiadomości, to najczęściej jest tak, że o, tam jest wojna, o, tam źle się dzieje, no ale przyjmujemy to, no tam tak po prostu jest, no ale no co my możemy z tym zrobić? My jesteśmy tu, a ten kraj jest, załóżmy, na drugim końcu świata.
Dlatego właśnie Natalia postanowiła jeździć do tych miejsc i opowiadać o tym tutaj na takich prelekcjach i to jest jej pomysł właśnie na to, żeby nie traktować tego czegoś jak codzienność, bo to niestety nie jest codzienność, to nie jest normalne i powinniśmy to wszyscy zwalczać. I to jest sposób, dlaczego taka prelekcja, dlaczego taki trudny temat. Natalii zarzucano też bardzo często to, że jeżdżąc do tych miejsc wspiera reżimy, które się tam znajdują.
Właśnie ja też tak się zastanawiałam, bo kiedy na to patrzymy, to z jednej strony wiadomo, przyjeżdżamy do danego kraju, więc, ale też musimy jakoś wrócić.
Zostawiamy tam pieniądze, które w sumie napędzają trochę ten reżim.
Więc z jednej strony można na to spojrzeć tak, że powiedzmy kupujemy u lokalnych ludzi jakieś produkty, jedzenie, cokolwiek, więc wspieramy jakby bezpośrednio tą społeczność, ale z drugiej strony są te podatki, które wspierają rządy. Więc tutaj trzeba jakoś, nie wiem, na to spojrzeć z dwóch stron.
Ona zdaje sobie z tego sprawę doskonale, że tak się dzieje, ale jednak tak jak wspominałem wcześniej, ona dalej próbuje walczyć o to, o zmianę świata tego naszego tutaj i jednak zostawiając tam pieniądze, doskonale wie, co robi. Jeździ do tych krajów i próbuje zmienić ten świat tutaj.
A jakie to były kraje?
Między innymi to była wspomniana Białoruś, była to również Etiopia, która jest okrążona ze wszystkich stron wojnami. Była to również Birma, w której aktualnie walczą o demokrację. Zmiany są widoczne, ale istnieje kara śmierci i organizacje, które walczą o prawa człowieka, dalej prężnie tam działają. Jednak widać, że idzie w dobrą stronę, ale jednak dalej za wolno.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You all remind me, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
Może się domyślacie, o jakim mieście teraz będziemy mówić na podstawie piosenki?
O Radomiu. Znaczy, no nie będziemy gadać o Radomiu, będziemy mówić o Nowym Jorku, który był tematem następnej prelekcji prowadzonej na tej konferencji.
A dokładnie będziemy mówić o maratonie. I wiesz co, ja mam takie wrażenie, że teraz jest trochę taka moda, żeby brać udział w różnego rodzaju maratonach, triatlonach, takie, które są organizowane w różnych miastach. Rodzi się taka turystyka sportowa, że jeździmy do różnych miast, żeby wziąć udział akurat w tym konkretnym biegu.
Ludzie zakochali się w bieganiu, w sporcie i przez kilka ostatnich lat możemy to zaobserwować. I na przykład ten nasz maraton gdański, ludzie walczą o czasówki. To jest walka z samym sobą. Jednak maraton w Nowym Jorku to jest maraton, który nie polega na tym, żeby zrobić w nim czasówkę. To jest tak, jak właśnie powiedziałaś, to jest maraton taki bardziej atrakcyjny. To jest wydarzenie kulturowe w tym mieście, którym właśnie towarzyszy ten maraton. To jest w sumie, jak słuchałem o tym, co opowiadała Agnieszka Poszpańczyk, że to jest wydarzenie kulturowe, które tylko jest obok tak jakby tego wszystkiego, co się dzieje w tym mieście. Przecież Nowy Jork żyje tym maratonem miesiąc wcześniej. Wszędzie są plakaty, wszędzie są napisy. Na każdym rogu ulicy leci piosenka, którą przed chwilą usłyszeliśmy. New York, New York. Jest impreza, jest zabawa i tam nie polega właśnie na tym, żeby zrobić czasówkę, tylko trzeba robić jak najwięcej zdjęć, korzystać z tego i najlepiej założyć jeszcze jakieś słuchawki, bo ludzie po drodze bardzo mocno krzyczą i wspierają biegnących w tym maratonie.
Ale to też nie jest takie łatwe, żeby móc pobiec w ogóle w tym maratonie.
Dokładnie, bo żeby wziąć udział w tym maratonie, na początku trzeba przejść tak jakby pierwszą rekrutację, a ta rekrutacja polega na tym, że się zgłaszamy do maratonu i następuje losowanie zawodników, którzy będą mieli możliwość wzięcia udziału w tym biegu, w tej imprezie. Na przykład pani Agnieszka zgłosiła się z koleżanką i koleżanka została wylosowana, a ona nie. I pani Agnieszka walczyła właśnie o możliwość wzięcia udziału w tym maratonie, pisała do organizatorów, że jej koleżanka została wylosowana, a ona nie. I całe szczęście organizatorzy nie są tacy
sztywni?
Tacy sztywni, dokładnie, tego słowa mi zabrakło. Nie są tacy sztywni, zgodzili się na to, że skoro jedna koleżanka została wylosowana, to ona też może jechać. I nie dość, że to był jeszcze w dodatku pierwszy maraton w Nowym Jorku. Ciekawostką jest to, że pierwszy maraton odbył się w 1970 roku i co roku się odbywa w tym samym miejscu.
Czyli?
Czyli maraton przebiega przez Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx i na samym końcu Manhattan. Przez 5 dzielnic Nowego Jorku.
No ale jednak maraton to mamy 42 kilometry, więc jest co przebiec, więc i trasa długa, i 5 dzielnic.
Jest co zwiedzać też na pewno. I jak biegną, to mogą zobaczyć te wszystkie wielkie budynki, drapacze chmur, te wszystkie na Brooklynie, na Manhattanie, no wiesz, niesamowite i przy okazji się biegnie. Maraton raz się nie odbył w 2012 roku, został odwołany z powodu huraganu Sandy, który pustoszył wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych i maraton niestety również musiał zostać odwołany.
Kiedy odbywa się bieg?
Bieg odbywa się zawsze w niedzielę i na przykład w tym roku odbędzie się 4 listopada.
O, to tak na jesieni. Myślałam, że bardziej jakieś letnie, wiosenne miesiące albo na początku jesieni.
Jednak bieganie przez te 42 kilometry w pełnym słońcu może być bardzo męczące. Tam jeszcze biegnie bardzo dużo ludzi, więc niektórzy mogliby nie wytrzymać nie z powodu swojej kondycji, lecz samego przeciążenia, samego ciepła.
A co oprócz tego maratonu można było się dowiedzieć z prelekcji pani Agnieszki?
Ta prelekcja skupiła się na tym wszystkim, co się działo dookoła. To tak jak ci mówiłem, miasto żyje tym biegiem, miasto żyje tym maratonem, plakaty są wszędzie rozwieszone, New York, New York. Powstał nawet film, można by powiedzieć, o tym maratonie. Ponieważ jest taki człowiek, Fred Lebow, on jest takim, można by powiedzieć, założycielem maratonu w Nowym Jorku. I to właśnie on zorganizował go w 1970 roku. Wtedy wpisowe na ten maraton kosztowało $1.
Czyli symbolicznie.
Symbolicznie, jeżeli chcesz pobiec, płacisz $1. Teraz, w tym momencie, kosztuje $357.
Wow. To już jest trochę grosze.
To jest inwestycja, za to by można było zrobić dobrą podróż, nawet grubo za granicę. Dowiedzieliśmy się również, że dzień przed maratonem odbywa się bieg śniadaniowy ulicami Manhattanu na dystansie 5 km. W maratonie biorą udział biegacze z ponad 100 krajów, z całego świata. Reprezentują oni różne kultury, religie i
kolory skóry
i języki. Oczywiście, języki. Pani Agnieszka powiedziała nam również, że jaki jest obecny rekord trasy? Jak myślisz, ile to może być? 42 kilometry, taki średnio się biega w okolicach godziny. Taki normalny człowiek, który nie jest jakimś zawodowym biegaczem, może przebiec około godziny 10 kilometrów.
Wiesz, to tak zastanawiam się, jak to mówią w telewizji, wiesz, często, że był jakiś bieg i tam ktoś przebiegł tyle czasu. Nie wiem, załóżmy 2 godziny 30.
Bardzo blisko. Rekord trasy to jest 2 godziny 5 minut i 6 sekund. Skąd pochodziła osoba, która ustanowiła ten rekord?
Stawiam, że to będzie Afryka.
Mhm.
Kenia.
Dokładnie. To był Kenijczyk. Geoffrey Mutaya. W ogóle w organizację tego biegu, oprócz tych wszystkich ważnych osób i tak dalej, jest zaangażowanych około 5000 wolontariuszy z całego świata.
Stoją tam przy drodze i trzymają te kubeczki z piciem?
Tak, z piciem, izotonikami, bananami, z różnymi rzeczami. Ale co ciekawe, oprócz tych rzeczy, które mają zapewnione przez organizatora i wolontariuszy, ludzie wychodzą z własną inicjatywą i kibice z całego świata na przykład stoją i potrafią trzymać ze 100 pączków, wiesz, stawiają swój własny stolik, masz pączki, kiedy biegniesz możesz sobie wziąć. Niektórzy oczywiście, jak to przystało już na Amerykę, z pizzą. W ogóle jest taki jeden moment podczas całego biegu, kiedy się przebiega, dwa razy przez most się przebiega podczas tego maratonu, na samym początku, gdzie jest start. W ogóle to jest ciekawe, bo ten most jest dwupiętrowy, że można biec albo u góry, albo na dole. I pani Agnieszka akurat miała farta i mogła być z górą, ale na dole też biegli ludzie. I na samym początku jest cicho. Znaczy, może nie do końca cicho, bo wszyscy krzyczą, bo się cieszą, wiesz, biegną sobie, muszą energii dodać. Ale przy drugim moście, już tak w okolicach 20-30 kilometra, to jest jeden z najlepszych momentów podobno podczas trasy, ponieważ tam nie ma kibiców. Tam nikt nie krzyczy. Chciałem powiedzieć, że korzystała z tego biegu i tam było pełno policji, a policja w Stanach Zjednoczonych jest taka mega pozytywna. Co już dużo mogliśmy razy doświadczyć. Robiła sobie bez przerwy zdjęcia z policjantami. Był taki moment, że opowiadała i w końcu pokazała jedno zdjęcie z policjantami, drugie, trzecie, czwarte. I była w ogóle tak fajnie ubrana, bo we flagę Polski, więc była reprezentacja i miała wianek.
Ale o ciekawej historii związanej z tym wiankiem usłyszycie po przerwie.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
To też jest ciekawa historia z tym wiankiem, bo podobno ktoś do niej podszedł. Nawet nie pamiętam skąd, chyba to była osoba z Kanady i się spytała, czy wszystkie dziewczyny w Polsce chodzą z takimi wiankami na głowie na co dzień. Chodzisz z takimi wiankami tutaj, wiesz, biało-czerwonymi kwiatami?
Nie, wiesz, ja tylko na jakąś okazję sobie założę taki jakiś, ale akurat raczej nie biało-czerwony. Mam akurat taki z takich kwiatków, takich kremowych.
Mhm.
Ale biało-czerwonego nie mam. Ale ostatnio widziałam w sklepie, że wiesz, już zbliżają się mistrzostwa i tak dalej, gadżety, to,
ojej,
to wiesz, widziałam. Szał. Widziałam, był wianek biało-czerwony. Więc proszę bardzo, można sobie zakupić.
To ludzie z Kanady są przekonani, że my chodzimy w takich na co dzień.
No cóż, muszą przyjechać do Polski i zobaczyć.
Po tym, jak się przebiegnie ten maraton, na samym końcu ludzie otrzymują taką niebieską folię, którą się owijają i to się nazywa marsz zombie. Ponieważ każdy, kto dobiegnie na metę, oczywiście ma zdjęcie pamiątkowe.
Medale są?
Są medale, piękne medale, bardzo duże, które jak wpisze się w Instagramie w listopadzie, to prawie każde zdjęcie z Nowego Jorku to jest zdjęcie medalu, bo tam bardzo dużo ludzi biegnie. Ale co chciałem powiedzieć? Chodziło mi o to, że po przebiegnięciu dostaje się medal, oczywiście się cieszy, jest zdjęcie pamiątkowe i później dostaje się taką niebieską folię, którą wszyscy się owijają. Ona jest, wiesz, od głowy po same kostki. Wszyscy wyglądają dokładnie tak samo i to jest tak zwany marsz zombie, ponieważ ludzie idą, ledwo co dają radę, a muszą przejść jeszcze jedną alejkę, żeby dostać się do miejsca, żeby po prostu nie było zatoru w tym jednym miejscu, żeby nie zrobiło się niebezpiecznie. To jest tak zwany marsz zombie.
Po co oni tą folię zakładają tak w ogóle?
Jak przebiegniesz, to jesteś mega rozgrzana i tak dalej, i żeby to ciepło nie uciekało z ciebie tak mocno, żebyś nie została przewiana, czy cokolwiek, żebyście wszyscy nie rozchorowali, dostają właśnie taką folię.
Nie, no ciekawe w sumie. Nie słyszałam o tym nigdy, dlatego tak się zdziwiam. Po co ubierać się w folię, tak wiesz? Nie przyszło mi to do głowy zupełnie.
Przed samym biegiem ludzie przychodzą w bluzach, rano około 5, 6, kiedy jest miejsce zbiórki, jednak nawet bieg zaczyna się o 11, to ty musisz być około 5 rano na nogach i koło 6, 7 już w miejscu startowym twojej czasówki, twojego czasu, twojej grupy startowej. I ludzie tam przychodzą w bluzach. Te bluzy zdejmują i wrzucają do takich wielkich kontenerów. I te wszystkie ubrania są przeznaczone dla bezdomnych albo coś w stylu Caritasu w Ameryce i te tony ubrań są właśnie przeznaczone dla nich. To jest taka akcja charytatywna podczas tego biegu, podczas tego wydarzenia. New York Times zawsze po skończonym maratonie publikuje taki dodatek, w którym są wymienione wszystkie czasy i nazwiska zawodników, którzy brali udział w tym maratonie i oni to robią od samego początku, czyli od 1970 roku.
Czyli znamy już kolejną imprezę podróżniczą, czyli trampki, na których prelegentkami są tylko kobiety, ale na widowni można również spotkać panów. Do usłyszenia, Monika Bławat,
Stasiu Pawłowski, cześć!
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.